Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie jeszcze innej przypowieści. Był pewien zamożny człowiek, który zasadził winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię i zbudował wieżę. Następnie wydzierżawił ją i wyjechał. Gdy nadeszła pora winobrania, wysłał do dzierżawców swoich służących, aby odebrali należne mu plony. Ale rolnicy schwytali ich i jednego pobili, drugiego zabili, a jeszcze innego obrzucili kamieniami. Znowu wysłał do nich innych służących w większej liczbie niż poprzednio, ale zrobili z nimi to samo. Wreszcie posłał do nich swojego syna. Myślał bowiem: uszanują mojego syna. Jednak kiedy rolnicy zobaczyli syna, powiedzieli: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a jego posiadłość nam się dostanie. Pojmali go więc, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy wróci właściciel winnicy, co zrobi z tymi rolnikami? Odpowiedzieli: każe zabić tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym rolnikom, którzy w odpowiednim czasie oddadzą mu należne plony. Wtedy Jezus powiedział: czy nigdy nie czytaliście w piśmie: kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego zapowiadam wam: Królestwo Boże zostanie wam zabrane i dane narodowi, który wyda jego owoce. Drodzy moi, nasza perykopa biblijna, przeznaczona na 27. niedzielę zwykłą roku kościelnego A, dzieli się na dwie części. Na przypowieść o dzierżawcach winnicy i interpretację owej przypowieści. W centrum tekstu natchnionego stoi pytanie Jezusa skierowane do słuchaczy: co gospodarz uczyni z niegodziwymi rolnikami? Oraz ich odpowiedź: nędzników wytraci, a winnicę odda innym. Jezus doprowadza swoich rozmówców do potępienia ich własnego grzechu, przedstawionego w zagadkowej przypowieści. Faryzeusze i arcykapłani trwają w zatwardziałości i nie przyjmują mocnych napomnień Jezusa, które On kieruje do nich samych. Zbawiciel pragnie doprowadzić ich do skruchy i wiary. Niestety, skutkiem ich oporu wobec Słowa Bożego będzie najpierw skazanie Jezusa na śmierć, a później w przyszłości zniszczenie świątyni i Jerozolimy. Dla nas płynie dziś bardzo ważna nauka. Słuchając przypowieści Jezusa, należy pozwolić, by Słowo Boże osądziło nas samych i nasz sposób życia. Każdy czytelnik i słuchacz powinien skonfrontować to słowo ze swoją historią życia. Odnieść do samego siebie. Wówczas rzeczywiście stanie się ono źródłem światła i mocy ku nawróceniu. Każdy z nas winien stanąć w prawdzie i pozwolić, by słowo Jezusa osądziło nasze życie. Temu słowu możemy się poddać bez lęku, bo jest to sąd miłości i miłosierdzia, a nie potępienia. Tłumacząc dzisiejszą przypowieść, egzegeta ksiądz Józef Maciąg przypomina nam, iż pod postacią gospodarza kryje się sam Bóg, który jest hojnym stwórcą i panem stworzenia, nie mającym w sobie nic z chciwości i zazdrości ziemskich posiadaczy. Wszystko oddaje do dyspozycji ludziom. Jednak człowiek z podejrzliwością patrzy na Boga, dawcę wszelkiego dobra. Czy rzeczywiście Bóg daje mi wszystko? Pyta. Takie wątpliwości zostały zasiane w jego umyśle już w raju. Dobrze o tym pamiętamy. Winnica, o której dziś słyszymy, to alegoria Izraela, ludu, który Bóg wybrał jako swoją szczególną własność, najdroższy skarb, przedmiot dumy i radości. Bóg wybrał Izraela nie dlatego, że był większy czy lepszy od innych ludów, ale dlatego, że go umiłował miłością życzliwą i wierną. Tę winorośl przeniósł Bóg z Egiptu i zasadził ją w ziemi obiecanej, po wygnaniu z niej pogan. Zakładanie winnicy to praca wymagająca wiele inteligencji, trudu, cierpliwości i miłości. Bo trzeba wybrać odpowiedni szczep i odpowiednią dla niej glebę, która nie może być ani zbyt sucha i skalista, ani zbyt wilgotna. Troskliwie uprawiać delikatne sadzonki, by po długim czasie osiągnąć radość z pięknych owoców i doskonałego wina. Z taką troskliwością i cierpliwością Bóg kształtował swój wybrany lud, poczynając od Abrahama i patriarchów, poprzez Mojżesza, królów i proroków, by wreszcie wydał on owoce sprawiedliwości i wierności i mógł się stać ludem kapłańskim pośród pogan. To znaczy, by inne narody mogły dzięki niemu poznać prawdziwego Boga. Mur, o którym słyszymy dzisiaj, określa granice i chroni przed zniszczeniem. Mur jest symbolem Tory, księgi prawa Bożego. Prawo zaś stanowiło o tożsamości Izraela jako ludu Boga. Wykuta w skale kać do wyciskania moszczu z winogron jest z kolei symbolem ołtarza, na którym poprzez właściwie rozumiany kult człowiek ma zostać oczyszczony z egoizmu i nieprawości, by składać Bogu w ofierze wierność i miłosierdzie. Wieża zaś to alegoria świątyni, w której Bóg jest obecny pośród swojego ludu. Jednakże prorocy Izraela, którzy w bezlitosnych słowach tępili fałszywy, powierzchowny kult, przestrzegają również, że gdy zabraknie posłuszeństwa słowu Boga i szczerego nawrócenia, można z niej łatwo uczynić jaskinię zbójców, miejsce skażone hipokryzją i nieprawością kapłanów i ludu. Bóg powierza swoje dzieło przywódcom i kapłanom, pozwalając im swobodnie zarządzać ludem Bożym. Okazuje im ogromne zaufanie, dlatego nie wtrąca się w ich działanie, oczekując jednak, że przyniosą mu oni dobre owoce we właściwym czasie. Tym owocem, którego Bóg bardzo pragnie i na który czeka, jest rozwijająca się w ludziach miłość do Niego i wzajemna miłość braterska. Słudzy posłani przez gospodarza w dzisiejszej przypowieści to prorocy, całkowicie oddani Bogu, Jego zaufani przyjaciele i powiernicy, męczennicy, płacący własnym cierpieniem i śmiercią za świadectwo o Bogu. Ten Bóg nie męczy się ciągłym wzywaniem do opamiętania. Ponawia apele o nawrócenie. Raz po raz posyła proroków. Ludzie zaś mnożą okrucieństwa wobec Jego sług. Nie można jednak bezkarnie odrzucać Bożych napomnień do nawrócenia i trwać w grzechu. W ostatecznych czasach Bóg przemówił do nas przez Syna, dając nam swój największy skarb. Jezus nie przychodzi na świat jako mściciel pomordowanych proroków, ale w duchu serdecznej miłości, jako brat, by odzyskać dla Ojca tych, którzy przeciw Niemu się zbuntowali. W ludziach zwycięża jednak myślenie wsączone pierwszym rodzicom przez węża. Zagarnąć przemocą Boży dar, który Bóg i tak przecież przeznaczył dla nas. Jednakże dar Boży, ukradziony przez człowieka, niszczeje. Przywódcy żydowscy nie domyślają się jeszcze, że przypowieść, którą Jezus opowiada, skierowana jest do nich samych. W odpowiedzi na pytanie Jezusa prezentują wyobrażenie o sprawiedliwości Boga, aż nadto przypominające sprawiedliwość ziemskich tyranów, którzy z nawiązką odpłacają za doznane zło. W rzeczywistości Bóg postąpił zupełnie inaczej. Nie wytracił niegodziwców, ale wydał za nich swojego Syna. Syna, który wziął na siebie przekleństwo grzechu, aby nas odzyskać. Boża sprawiedliwość, która ocala grzesznika, obdarzając go przebaczeniem i pojednaniem, jest absolutnie inna niż sprawiedliwość ludzka, domagająca się bezwzględnej kary. I na koniec słyszymy jeszcze o tym, że Królestwo Boże będzie dane narodowi, który wyda owoce. Chodzi tu o owoce nawrócenia, odwrócenie się od grzechu, przyjęcie panowania Jezusa w swoim życiu, miłość Boga ponad wszystko oraz życzliwą i miłosierną miłość braterską wobec drugich. Czego możemy dowiedzieć się na podstawie dzisiejszej perykopy o miłości Boga do człowieka? Pyta dalej ksiądz Józef Maciąg i natychmiast odpowiada. Jest to miłość troskliwa i przewidująca, która stwarza każdemu najlepsze warunki dla osobistego rozwoju i owocowania. Bóg przez chrzest wszczepia każdego z nas w Chrystusa, umieszcza jak w winnicy, we wspólnocie Kościoła i na różny sposób obdarowuje wszystkim, co potrzebne, byśmy wydali plon świętości. Po wtóre, Boża opatrzność czuwa nad każdym człowiekiem i nad wspólnotą, dając nam swoje słowo, źródło światła i ciepła. Po trzecie, Bóg upomina tych, którzy źle korzystają z otrzymanej od Niego pełnej wolności, ale nie zmusza do posłuszeństwa. Dzieje się to przez posługę prorocką, która w Kościele rozumiana jest zarówno jako przepowiadanie zambony, jak i osobiste napomnienie przez brata, dla którego nie jest obojętny mój grzech. Bóg napomina nas także poprzez swój tajemniczy głos, rozbrzmiewający w naszym sumieniu, oraz przez konkretne zewnętrzne fakty, nieraz mocne, w których dzięki światłu wiary możemy także odczytać słowo od Boga. I po czwarte, Jego miłość jest ofiarna. Bierze na siebie grzech człowieka, by przemienić przeklętego w sprawiedliwego, egoistę w człowieka miłosierdzia, chciwego niewolnika w syna zdolnego naśladować Boga w Jego szczodrości. Bóg przemienia nasze życie, bezowocne i pozbawione radości, w egzystencję twórczą, pełną smaku i radości, rozświetloną chwałą Bożą. Człowiek dotknięty Bożą miłością nie wydaje już trujących owoców grzechu, ale przynosi owoc ducha, o którym mówi Paweł Apostoł w liście do Galatów. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Obyśmy i my, naszym codziennym życiem, te błogosławione owoce ducha wydawali i o Bogu pełnym miłości i miłosierdzia nieustannie świadczyli.